A my zgodnie z obietnicą o tej dość późnej porze połączyliśmy się z panem profesorem doktorem habilitowanym Janem Szyszko, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z Prawa i Sprawiedliwości, byłem ministrem środowiska. Panie pośle, witam i pozdrawiam na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Rozmawiamy w rodzinie Radia Maryja o tych naszych ważnych sprawach dotyczących naszej ojczyzny, dotyczących wspólnoty Kościoła, panie ministrze, ale dotyczących również spraw tych bezpośrednio związanych z działalnością Radia Maryja, tych dzieł, które przy Radiu Maryja wyrosły. Temat, który staje się papierkiem lakmusowym, pokazującym jakąś niesamowitą walkę wymierzoną przeciwko tym dziełom, które są związane z Radiem Maryja. W tym przypadku myślę o Fundacji Lux Veritatis, jest toruńska geotermia i to wszystko, co stało się na płaszczyźnie udowadniania narodowi polskiemu, pokazywania ogromnych bogactw naturalnych i złóż, którymi dysponuje nasza ojczyzna, przy ogromnym, w cudzysłowie powiem, niezrozumieniu sprawy przez obecną ekipę rządzącą. I co najważniejsze, kolejny krok w tej sprawie to głosy, które docierają od komisarza do spraw energii w Unii Europejskiej. Cytuję, decyzję z mocą wsteczną i nagłe zmiany dotyczące dofinansowania energii ze źródeł odnawialnych są destruktywne. 4 lata trzeba było czekać, aby chociażby jeden taki głos w tej całej batalii o bogactwo naturalne Polski wybrzmiał.
Tak, rzeczywiście sytuacja jest w ogóle kuriozalna. A mianowicie, jako chciałem przypomnieć radiosłuchaczom, że Polska, wchodząc z struktury Unii Europejskiej, zobowiązała się ku temu, aby już do roku 2010 w ogólnym bilansie energetycznym odnawialne źródła energii stanowiły około 7,5%. To było wielkie wyzwanie i równocześnie wielkie zobowiązanie. I staraliśmy się to zapewnić. W układzie tych źródeł odnawialnych jest parę działów tej energii odnawialnej. Takim pierwszym, który rozpatrywany był przez ten resort, któremu przewodziłem, była sprawa związana z energetyką, z energią, odnawialną energią słoneczną. Żyjemy w tych warunkach, gdzie ta energia słoneczna oczywiście jest, jest jej bardzo dużo, ale ją wykorzystanie jest niezwykle trudne. Dlatego, że nie jest to ta strefa, ta szerokość geograficzna, gdzie ta operacja słoneczna jest rzeczywiście bardzo wysoka. Więc jest ta energia, można ją wykorzystywać, ale w tym takim dużym wymiarze w tej chwili jest niezwykle trudno. Druga energia, do której żeśmy również przymierzali, ja przepraszam, że w ten sposób mówię, ale takie analizy były robione, to była energia wodna. No, energia wodna już w Polsce jest jakby wypełniona do zera. Są wielkie elektrownie, wielkie zapory wodne, które powstały. Koszt tych zapór jest bardzo duży. W krótkim czasie nie można ich pobudować. Jest troszeczkę kontrowersyjna. Te wszystkie małe drogi wodne zostały odtworzone i już więcej tego potencjału jakby nie ma. A szczególnie w tym okresie krótkim do roku 2010. Następnym takim możliwością jest energia wiatrowa. Ale znowu żyjemy w tym miejscu, gdzie te wiatry nie najsilniej wieją. Równocześnie jest to troszeczkę kontrowersyjna energia z powodu chociażby takiego, że z jednej strony jest to w układzie krajobrazowym, troszeczkę obce polskim krajobrazom. Z drugiej strony, gdy się popatrzy tam, gdzie można stawiać te wiatraki, to tam, gdzie wieją te silniejsze wiatry, ale tam również i ptaki, to są organizmy dość inteligentne i wykorzystują te miejsca, gdzie te wiatry wieją troszeczkę mocniej. I również z tego powodu nie najlepiej byłoby wykorzystywać tę energię, dlatego że jest nie za dużo i z drugiej strony może działać szkodliwie i dla człowieka, i dla układów przyrodniczych. No to trzeci element, który jest, to jest energia związana z biomasą. No tutaj ta biomasa jest rzeczywiście wielką możliwością, ale wchodząc w struktury Unii Europejskiej, żeśmy dość nierozsądnie przyjęli pewne no, limity czy też progi odnośnie emisji związanej ze spalaniem biomasy i są tak zwane no, ograniczenia z punktu widzenia emisji pyłów P10, P2,5, bardzo szkodliwych dla człowieka. I żeby spalać tą biomasę, trzeba zastosować najnowsze technologie. No więc w takim krótkim czasie tego zrobić nie można, jest to szkodliwe. W takim razie popatrzmy na następną rzecz i ja na ostatnią już jakby, a mianowicie na sprawy związane z geotermią. I tutaj według wszelkich danych, według świetnej szkoły polskich naukowców, według szkoły profesora Juliana Sokołowskiego, mamy ogromne zasoby energii odnawialnej w formie złóż geotermalnych. No więc będąc ministrem, powiedziałem w takim razie, starajmy się wykorzystać ten zasób energii i to było priorytetem tego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości, a równocześnie priorytetem resortu środowiska, któremu przewodziłem. I zaczęliśmy działać w tym kierunku, prosiliśmy wszystkich, żeby no, rozpropagować tą możliwość wykorzystania tej energii. Z drugiej strony popatrzyliśmy na te geotermie, które już w Polsce powstały, zaczęliśmy analizować błędy, które tam zostały zrobione, błędy ze względów na technologię, błędy ze względu na umiejscowienie tych geotermii. No i co się okazało? Okazało się, że ta geotermia rzeczywiście w Polsce jest, tam gdzie uruchomiono te otwory geotermalne są, ale głównym powodem tego, że one są niewydolne albo troszeczkę nieekonomiczne, jest to, że na ogół jak się zrobi taki otwór geotermalny, to ma nadwyżkę mocy. A więc trzeba mieć odbiór tej mocy, żeby to było opłacalne. I druga rzecz, aby zrobić taką geotermię, trzeba jednak zastosować nową technologię z uwagi na to, że bardzo często te wody są bardzo przemineralizowane, się tak wyrażę, a więc posiadają różnego rodzaju duże koncentracje różnego rodzaju soli, które mogą być i bardzo często są wodami leczniczymi, ale z drugiej strony niszczą takie tradycyjne instalacje, chociażby takie jak rury stalowe. To żeśmy przebadali wszystko i mówiliśmy, dobrze, w takim razie postarajmy się wykorzystać te źródła energii, ale w tych miejscach, gdzie mają szansę, gdzie jest duży odbiór tej mocy i równocześnie, aby zastosować najnowsze technologie. I został jakby ogłoszony konkurs na to. Prosimy bardzo, niech się zgłaszają ci, którzy chcą zaryzykować i zacząć instalować te geotermie. No i muszę powiedzieć, że o Fundacji Lux Veritatis, ja o tym wielokrotnie mówiłem, dowiedziałem się z prasy, że jest taka fundacja, która postanowiła zaryzykować i postanowiła współfinansować z nami, czyli z Ministerstwem Środowiska, dokładnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, taki otwór badawczy. Ponieważ zaczęła prasa, nazwijmy to polskojęzyczna, bardzo mocno informować o tym, zgłaszać pewne zastrzeżenia, to jako minister poprosiłem o wszystkie dane. Okazało się, że jest to fundacja związana z Ośrodkiem Toruńskim, która chce tutaj rzeczywiście dokonać tego odwiertu badawczego. No więc proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, w Polsce jest taki jakiś dziwny zwyczaj, że o ile cokolwiek ma związek z Kościołem, a szczególnie z Kościołem katolickim, no to wśród tego społeczeństwa, które jest w 90% katolickie, trzeba to wszystko dokładnie przebadać. No więc już czuły byłem pod tym kątem i powiedziałem do urzędników, panowie, szanowni państwo, przebadajcie, żeby tu nie było żadnych wątpliwości. To musi być naprawdę wszystko zgodnie z prawem zrobione. Więc czy jest zgodnie z prawem? Urzędnicy odpowiedzieli tak, panie ministrze, wszystko jest idealnie zgodnie z prawem zrobione. To było w gestii głównego geologa kraju. Głównym geologiem kraju był w tym czasie profesor Orion Jędrysek. Myśmy rozmawiali z profesorem Orion Jędrysek. Mówi, nie ma najmniejszych wątpliwości. Wszystko jest zgodnie z prawem. No to w takim wydajemy koncesję. No przecież to jest obowiązek nasz. A z drugiej strony no wychodzi ktoś naprzeciw naszym zamówieniom. gdy ten otwór został, znaczy gdy ta koncesja badawcza została wydana, no później następny element, finansujmy to, prawda, współfinansujmy. Nam na tym również zależy, nam jako ministerstwo, dlatego chcemy rzeczywiście zobaczyć, czy w tym miejscu są dobre te zasoby geotermalnych, wód geotermalnych. No więc proszę bardzo, zwróćcie się o dofinansowanie. Specjalnie subfundusz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. No więc zgłoszono się, dostali to dofinansowanie. Było oczywiście to dokładnie przeanalizowane. Myśmy analizowali to, ale stwierdziliśmy, że o ile będzie to tak finansowane w takim układzie, gdzie będą rury stalowe, no to się okaże, że po 3 latach będzie trzeba je wymieniać. Warto byłoby zastosować najnowsze technologie. I Fundacja Lux Veritatis zgłosiła taką potrzebę i taki wniosek, aby zastosować fiberglass, a więc te rury, które nie będą ulegały korozji. Wszystko w porządku. Znowu kontrolę, sprawdzenie wszystkiego. Wszystko jest w porządku, panie ministrze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, specjalne rady, specjalne procedury i stwierdził, że będziemy to finansowali. Jest to bardzo korzystne z punktu widzenia polityki odnawialnej energii w Polsce. No więc Fundacja Lux Veritatis dostała to dofinansowanie. No wtedy się zrobił już potworny szum, zresztą który trwał również i przedtem, była presja na urzędników ministerstwa wywierana i na urzędników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale wszystko było w porządku, dostali to dofinansowanie. No niestety przegraliśmy rządy. I mimo tego pierwsze oznaki nowego rządu i pierwsze słowa ministra środowiska były takie: sprawdziłem, wszystko jest w porządku. Ale również zaczęto, no w jakiś sposób niezwykle subiektywny podchodzić do tej geotermii toruńskiej i nawet udało się sekretarzowi napisać takie pismo, które zobaczyłem później, kopię tego pisma i byłem zupełnie zdumiony, aby poszukiwać za wszelką cenę jakichkolwiek podstaw ku temu, żeby tą inwestycję albo inaczej to finansowanie zerwać. No i tak się rzeczywiście stało. I stało się to w tym momencie, kiedy już ruszyła inwestycja. Kiedy Fundacja Lux Veritatis w drodze przetargu przypuszcza, a na pewno tak było, wybrała tą firmę, która będzie wykonywała to, rozpoczęto zostały prace i wtedy zerwano finansowanie, albo inaczej cofnięto finansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I tu zasłużyło się samo ministerstwo i urzędnicy, a szczególnie sekretarz, który wydał jakby polecenie, aby przepraszam najmocniej, szukać podstaw formalno-prawnych ku zajmowaniu temu. No oczywiście Fundacja Lux Veritatis została postawiona w niezwykle trudnej sytuacji. Wykonawca jest, prace są wykonywane, a nie ma pieniędzy. I tutaj społeczeństwo stanęło na wysokości zadania i na wzgórzach jaskonogórskich zadecydowało, będziemy tą geotermię kontynuowali, będziemy ją finansowali. I nie wiem, czy ojciec pamięta i radiosłuchacze, jaki był wtedy znowu ogromny szum ze strony między innymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zaczęło przestrzegać, żeby nie robić czasem czegoś takiego jak zbiórki w pewnym sensie na to, aby kontynuować tą geotermię. Ale się udało, zrobione jest. I powstała, proszę ojca, geotermia i otwór ten geotermalny, czyli badawczy, ale w formie wydobywczy, został 2 lata temu jednak uruchomiony. I rekord świata. 700 metrów sześciennych wody o temperaturze 60 paru stopni wypływa z tego otworu na 1 godzinę.
Panie ministrze, tak. I ten sukces także, przypomnijmy sobie, przez różnego rodzaju piśmidła całkowicie przemilczany, pozorni uzupartorzy wypowiadali się rzeczywiście, że to jest temperatura niewystarczalna, ilość niewystarczalna, że żadnego sukcesu nie ma. Wiemy doskonale, że sprawa wygląda diametralnie inaczej.
Proszę ojca, no tutaj chciałem powiedzieć, 700 metrów sześciennych. Proszę sobie wyobrazić, wagon posiada 24 metry sześcienne, prawda? 24 metry, a tu jest 700 metrów sześciennych. 10 wagonów to jest zaledwie 240 metrów sześciennych, 2480, a więc prawie 30 wagonów wody o temperaturze 60 paru stopni na godzinę. To proszę sobie wyobrazić, ile trzeba by zużyć prądu, żeby podgrzać taką ilość wody do temperatury 60 paru stopni. I tu znowu szkoła podstawowa się kłania. Skoro trzeba by tyle złożyć, to tyle samo można i odzyskać, gdy będzie się to wodę ochładzało. A jak się będzie ochładzało, to ciepło można wykorzystać, chociażby dla celów grzewczych. No i znowu rekord świata. Gdy przeliczono to, to cała aglomeracja miejska Torunia, która sobie liczy 200 tysięcy ludzi, byłaby zaspokojona w ciepłą wodę w okresie pozagrzewczym, czyli w okresie letnim, czy od wiosny do jesieni. Cała ta aglomeracja jest w stanie być zabezpieczona w ciepłą wodę w okresie tym letnim. I w okresie zimowym 20% tej aglomeracji jest w stanie korzystać z ciepła, czyli być ogrzewane. No to teraz znowu można sobie wyobrazić, ile trzeba węgla albo opału, albo oleju opałowego zużyć, aby ogrzać 20% aglomeracji miejskiej Torunia, więc 40 tysięcy mieszkańców. I to za darmo w pewnym sensie, a mianowicie z tego ciepła, które jest pozyskiwane przez, albo które można odzyskać z tej geotermii toruńskiej. No i to następna rzecz, proszę ojca, bo żyjemy w pewnej epoce. W epoce, w której się mówi, że najważniejszy z punktu widzenia zmian klimatu jest dwutlenek węgla. A dwutlenek węgla powstaje podczas spalania właśnie węgla, czy też oleju opałowego, a więc powstaje przy ogrzewaniu aglomeracji toruńskiej. A tu nie emituje się tego dwutlenku węgla. I znowu specjaliści obliczyli, że uruchomienie geotermii toruńskiej i ogrzewanie tą geotermią toruńskiej tych 40 tysięcy osób i zapewnienie tej ciepłej wody dla całej aglomeracji, to jest brak emisji na poziomie 40 tysięcy ton dwutlenku węgla. Tyle nie wyemitujemy. A jedna tona dwutlenku węgla i znowu wchodzimy w struktury Unii Europejskiej, kosztuje w dniu dzisiejszym około 12 euro. W przyszłym roku ma kosztować znacznie więcej, nawet jak mówią przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, do 30 euro. Ale powiedzmy, że 12 euro. 40 tysięcy ton razy 12 euro to jest 480 tysięcy euro w ciągu jednego roku na rzecz samorządu terytorialnego tej aglomeracji toruńskiej. A więc ogromny, ogromny sukces. I tak jak ojciec powiedział, ten sukces został całkowicie przemilczany. O ile przed otworem, przed wydaniem koncesji, przed dofinansowaniem, cały czas mówią, że to będzie nieekonomiczne, że to trzeba zablokować, że to nie ma sensu, wtedy jak się okazało, że jest 700 metrów, to totalna cisza. A teraz jest następny sukces. Dlatego, że z jednej strony wydobycie, a z drugiej strony zatłaczanie. I powstał drugi otwór, bo tą wodę trzeba wpuścić w głąb ziemi z powrotem. To jest odnawialne źródło energii. A więc ciepłą wodę się pobiera, to jest z tego pieca ogromnego pod Toruniem, prawda, odzyskuje się to ciepło, a później tą wodę się wtłacza z powrotem. I następny problem, czy uda się wtłoczyć. I powstał ten pierwszy otwór. I pierwsze wyniki, gdy się poszło już tak ostro, to jest zdecydowanie ponad 400 metrów sześciennych można wtłoczyć, żeby to było ekonomiczne, żeby tam filtry się nie zapychały. I to specjaliści znowu określili. Można pozyskiwać albo wtłaczać ponad 300 metrów sześciennych zupełnie spokojnie. Przecież można wiercić drugi, który zatłaczający. Będą znowu zatłaczali więcej. A więc proszę ojca, naprawdę ogromny sukces. I gdy się popatrzy na geotermię w Polsce, to jest geotermia o największej wydajności z jednego otworu. Nie ma takiej. To jest rekord. To jest rekord w skali Polski. I okazuje się, że w tej chwili ci, co tak mocno blokowali, to zaczynają znowu wątpić w to i mówią, no ale to dobrześmy nie dali, no bo to przecież za mało albo za dużo. No znowu manipuluje się faktami. I bardzo się cieszę, że udało się. I to wielkie podziękowanie europosłom z EKR-u. 21 czerwca byliśmy w Toruniu. W było spotkanie naukowe. Pojechali specjaliści, naukowcy i pokazali sukces polskiej geotermii. Pokazali również, że Polska jest tym krajem, który się wpisuje w politykę energetyczną Unii Europejskiej. Że możemy być tym głównym graczem w Unii Europejskiej, odnośnie nawet odnawialnych źródeł energii. Ale mówiliśmy również, że mamy ogromne zapasy naszej tradycyjnej energii, że zrobiliśmy wielki sukces w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Chcieliśmy pokazać Polskę jako kraj sukcesu, który również wyciąga rękę pomocną w zakresie spełnienia wszelkich postanowień całej Unii Europejskiej. I to w Polsce zostało nie dość, że przemilczane, ale całkowicie wypaczone. Przecież nie mówiono o tym, że to jest spotkanie naukowe, że to jest spotkanie międzynarodowe naukowe. Tylko parę słów z kontekstu wybranych. Jednego z uczestników, który się przysłuchiwał temu, a dokładnie był to ojciec dyrektor, no te słowa zrobiły taką wielką furorę w cudzysłowie w Polsce, wypaczono cały sens tego naszego wyjazdu, a skupiono się na, tak jak już powiedziałem, wybranych z kontekstu paru słowom, które w bardzo złym świetle stawiały teoretycznie, powiedzmy, no, nasz wyjazd, jako ten, no, powiedzmy, taką jakąś prowokację nieomalże i równocześnie ojca dyrektora. A tu chciałem powiedzieć, że byliśmy wszyscy dumni z tych naszych polskich osiągnięć i dumni byliśmy z tego, że słuchają nas na forum Unii Europejskiej. Za zorganizowanie tego chciałem serdecznie podziękować właśnie posłom, polskim posłom EKR-u, gdyż oni to zorganizowali. I tu cieszę się, że w końcu dotarło to również do komisarza, a mianowicie, no, okazało się, że to, co się w Polsce dzieje, jest wbrew w ogóle nie tylko polskim zobowiązaniom, ale również wbrew tej polityce Unii Europejskiej. I tu się nie dziwię, że komisarz lekko się zdziwił i w końcu do niego to dotarło. A więc cieszę się, że to się tak stało, a równocześnie chciałem tu serdecznie podziękować ojcom redemptorystom za konsekwencje, za to, że mimo tych wielkich, no, oporów, dziwnych zupełnie oporów, ale jednak konsekwentnie to realizowali, a wszystkim tym, którzy przyczynili do sukcesu tej geotermii toruńskiej, chciałem serdecznie podziękować. Chciałem serdecznie podziękować tym ludziom, co nas w Górach Jasnogórskich ponad 2 lata temu powiedzieli, budujemy, nie przestaniemy. Będziemy naprawdę starali się realizować i pokazali, że Polska ma geotermię i tego się już nie uda ukryć w Polsce. Wszędzie, gdzie jeżdżę, bo teraz jest ta akcja wyborcza, prawda, oczywiście jeżdżę, mówię, wszędzie mnie się pytają o geotermię toruńską i mówię, tak, to jest wielki sukces. To jest wielki sukces, który pokazał polskie zasoby geotermii, polskie zasoby odnawialnych źródeł energii, i pokazał, że konsekwentnie można dojść do celu, można osiągnąć sukces, a polska nauka i polska szkoła geotermii rozpoczęta przez profesora świętej pamięci, profesora Juliusza Sokołowskiego, no, święci pewne triumf.
Panie ministrze, i także dziękujemy panu za to osobiste zaangażowanie, za te wielorakie i liczne spotkania, które odbywały się w czasie, no, prześladowania tej inicjatywy przez obóz rządzący. Dzisiaj wiemy doskonale, że jest to sukces, z tym, że zadajemy sobie po raz kolejny pytanie dotyczące tej rzeczywistości i stanu naszej ojczyzny. Czy tak zawsze musi być, że to, co dobre dla Polski, dla interesu narodowego, ma podgórkę?
No chyba tak, a szczególnie przy tej obecnej koalicji rządzącej, ja nie wiem. Ja nie wiem, dlaczego obecna koalicja nie chce wpisywać się w sukcesy polskie. No proszę sobie wyobrazić, ale można tutaj, ale jeszcze chciałem serdecznie podziękować, przecież podobnie było z lasami. Mamy przepiękne polskie lasy. Te lasy powinny służyć człowiekowi. One są unikatowe w skali Unii Europejskiej i świata. I co rząd obecny postanowił? No postanowił je włączyć do sektora finansów publicznych, zadłużyć i sprywatyzować. I znowu to społeczeństwo stanęło w wyśmienitej, powiedzmy, no ja bym powiedział, wyśmienite stanowisko społeczeństwa. Zebrano ponad 1 200 000 podpisów. Rząd się z tego musiał wycofać, a w tej chwili w okresie przedwyborczym nawet mówi, że to sukces, że nie udało się sprywatyzować polskich lasów i sprzeczają się między sobą, kto bardziej się zasłużył. Czy Platforma Obywatelska czy Polskie Stronnictwo Ludowe. A więc to jeszcze też wielkie podziękowanie i proszę ojca, no ten sukces jest również moim sukcesem, dlatego że tak jak geotermia jest swego rodzaju moim sukcesem. Dlatego, że udało się pokazać, że ta geotermia jest i ma służyć społeczeństwu, tak również jest tu wielkim sukcesem, gdyż te lasy muszą być wykorzystane i mogą być wykorzystane nie do tego, żeby je sprywatyzować, tylko do tego, żeby te lasy dawały miejsca pracy w terenach wiejskich właśnie dla miejscowej ludności. Bo te lasy, znowu dochodzimy do dwutlenku węgla i to jest połączone z tą polityką, ale równocześnie z geotermią. Lasy pochłaniają dwutlenek węgla i w skali roku pochłaniają ponad 40 milionów ton. A 40 milionów ton razy 12 euro to jest 480 milionów euro, które się należy znowu tym terenom wiejskim za to, że te lasy pochłaniają dwutlenek węgla. I to również nie zostało jakby dostrzeżone, albo zostało dokładnie dostrzeżone, tylko chodziło o to, żeby te pieniądze nie wpłynęły na rzecz terenów wiejskich, na tworzenie miejsc pracy i na ochronę miejsc pracy, tylko chodziło o to, aby te pieniądze wpłynęły do kieszeni kilku ludzi o, nazwijmy to, liberalnych zapatrywaniach na gospodarkę. Ale myślę, że tu nie bardziej liberalizm decyduje, tylko korzyści własne.
Panie ministrze, mam pytanie, czy jeszcze 15 minut na rozmowę ze słuchaczami Radia Maryja uda się panu ministrowi z dzisiejszej nocy wykraść?
Ależ oczywiście z wielką przyjemnością jestem do dyspozycji.
Drodzy Państwo, przypominam numery telefonów do naszego studia. Jesteśmy połączeni dzięki łączom telefonicznym z panem profesorem doktorem habilitowanym Janem Szyszko, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, byłym ministrem środowiska. Numer telefonu dla Polski Północnej 655 23 55, dla Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy do Torunia 56, także dla słuchaczy z zagranicy do dyspozycji dwa numery telefonów 655 23 33 i drugi numer telefonu 655 23 66, kierunkowy z Europy 00 48 56, z Ameryki i z Kanady 011 48 56. Proszę o w miarę krótkie wypowiedzi, aby także jak najwięcej osób z obecności pana ministra na antenie Radia Maryja mogło skorzystać. Przyjmuję pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, tu Sławek dzwoni. Właśnie wracam z Litwy, jadę sobie do Gdyni, bo mieszkam w Gdyni. I chciałem tylko życzyć zdrowia temu panu i się pomodlę za niego, że takie osiągnięcia i tacy ludzie w Polsce jeszcze są.
Dziękujemy, panie Sławomirze, panie ministrze. No właśnie, to są ludzie, konkretni ludzie. Fundacja Lux Veritatis i ogromna rzesza ludzi, która wsparła to dzieło w momencie, kiedy no nie było absolutnie najmniejszej dobrej woli ze strony obecnego obozu rządzącego, aby pokazać to, co drzemie pod ziemią i co jest ogromnym bogactwem naszego narodu.
No dziękuję panu za miłe słowa. Ale również chciałem powiedzieć to, co ojciec przed chwileczką powiedział, a mianowicie jednak potrafimy wiele zrobić, o ile potrafimy się zjednoczyć. I tutaj właśnie chciałem wszystkim tym, którzy się zjednoczyli w tym wielkim dziele, podziękować. No i oczywiście tutaj ojcom za konsekwencje. Ta konsekwencja jest niezwykle potrzebna. Szanowni Państwo, gdybyście popatrzyli, jest okres wyborów. Politycy obiecują. Ale wielu z tych polityków przecież jest już od wielu lat. Wiele lat obiecywali, pisali w swoich ulotkach. Sprawdźcie, czy oni są konsekwentni w swoim działaniu, czy też tylko i wyłącznie obiecują i będą mówili, co zrobią w przyszłości. Ja dzisiaj popatrzyłem na to, co pan premier Tusk powiedział. On znowu mówi, co on zrobi, a on nigdy nie chce się cofnąć do tyłu i spojrzeć w przeszłość, czego nie zrobił, a co obiecywał. I to jest to hasło, które mówi, patrzmy w przyszłość, a nie patrzmy w przeszłość. Nie dajmy się zwieść. Przecież już są od wielu lat. Mówią, co mieli zrobić i ciągle mówią, co zrobią, ale nie chcą sięgnąć w przeszłość, co zrobili i zrobić z tego sprawozdania. Rozliczajmy ich. Naprawdę jest to moja wielka prośba. Patrzmy w przeszłość i dopiero zobaczmy, czy ci politycy są wiarygodni. czy tylko idą wyłącznie w tym kierunku, aby obiecywać i takimi hasłami zyskiwać głosy wyborców, a później ich oszukiwać.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Ja dzwonię spod Warszawy, z Milanówka, moje imię Ewa.
Witam Pani Ewo, bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
O, ja chciałam skorzystać z okazji pana, znaczy rozmowy z panem profesorem, ponieważ uzyskanie prawdziwych informacji w naszym kraju niestety nie jest łatwe. Usłyszałam taką opinię, że, bo w tej chwili wszyscy się fascynujemy gazem łupkowym, ja zresztą też, ale usłyszałam opinię, że nasze złoża, które w jakimś stopniu są eksploatowane, złoża gazu ziemnego, są też bardzo duże i to w ilościach wystarczających, gdyby je eksploatować w sposób no bardziej intensywny, wystarczyłyby na kilkadziesiąt lat. A jednocześnie no to sposób wydobycia jest bardziej znany, technologie również i sądzę, że koszty pozyskiwania tego gazu byłyby również niższe, a poza tym można by to zrobić szybciej. Usłyszałam również opinię, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo po prostu nie chce tych złóż eksploatować. Z jakiego powodu nie wiem. Chciałam zapytać, co pan profesor na ten temat wie i przede wszystkim, co o tym wszystkim sądzi.
Dziękuję pani Ewo. Przekazujemy głos. Proszę panie ministrze.
Po pierwsze serdecznie panią pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam Milanówek. Nie tak dawno tam byłem, nawet na spotkaniu, które były organizowane, a informacje były również w Radiu Maryja. Tak, pani ma całkowicie rację. Polska jest również bardzo bogata w zasoby uwolnionego gazu ziemnego, czyli tego metanu, który jest uwolniony między innymi z tych skał łupkowych. Jest tego bardzo dużo między Poznaniem i Wrocławiem. Ogromne zasoby, z tym, że one są przeazotowane, czyli jest stosunkowo dużo azotu. Aby go pozyskiwać, trzeba by go odazotowywać i w tej chwili to się nie opłaca. Są to za duże koszty, ale tylko o ile wzrośnie, bo wszystko tak jak profesor Orion Jędrysek mówi, że złoża są, ale czy one są złożami wydobywczymi zależy od ceny. O ile ceny gazu by wzrosły, mamy ogromne zasoby gazu właśnie tego przeazotowanego i wtedy opłacałoby się to wydobywać. Tak, Polska jest bogata również w ten gaz, tylko troszeczkę mówię przeazotowany. Natomiast Polska również jest bogata w węgiel kamienny. To już mówiłem o tym wielokrotnie. 90% zapasów węgla kamiennego całej Unii Europejskiej w Polsce. Węgiel brunatny, prawda, teraz gaz łupkowy. Następnie sprawa geotermii. To też przekracza 150 razy nasze potrzeby. I jesteśmy takim małym krajem, bo małą powierzchnią w Europie, a posiadającą tak ogromną koncentrację właśnie tych złóż energetycznych, tradycyjnych i nietradycyjnych. Więc to jest taki unikat w skali świata i w skali Europy oczywiście tym bardziej, prawda? Bo gdybyśmy patrzyli na gaz łupkowy, czwarta potęga świata pod względem gazu łupkowego w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą czy z Chinami, ale te państwa są wielokrotnie większe powierzchniowo od nas, a my czwarta potęga na tak malutkim miejscu. A więc naprawdę unikatowe miejsce i wykorzystajmy to. Odpowiadając pani jeszcze raz, tak, te zasoby gazu są duże, tylko przy obecnych cenach nie opłaca się ich jeszcze wydobywać. Bardziej opłaca się wydobywać w tej chwili gaz łupkowy, i to jest naszą wielką szansą. Tylko prosiłbym zwrócić uwagę również na ten taki PR obecnego establishmentu rządzącego. On mówi, mamy gaz łupkowy, będziemy wam nawet płacili emerytury i renty w przyszłości, cieszcie się z tego. Prawda? Ale nie patrzymy do tyłu, co zrobiono z naszymi zasobami. A pakietem klimatyczno-energetycznym zablokowano nasze zasoby. Zniszczono nasze osiągnięcia w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. I to są błędy tego rządu. Rząd to pomija, chce to skryć, a mówi, cieszcie się z tego, co będzie za lat 20. A to, co będzie za lat 20, trzeba w tej chwili zobaczyć, na jakich zasadach udzielono koncesje. To, co mówi profesor Jędrysek, prawda, te koncesje mogły być udzielone w sposób haniebnie niekorzystny dla naszego kraju. I z tego trzeba również rozliczyć i przyjrzeć się obecnym tym układom rządzącym. Także może patrzmy do tyłu, co zrobiono, jak zaprzepaszczono nasze szanse, ale również kontrolujmy, co to będzie w przodu. Nie cieszmy się, żeby nam czasem nie przysłoniły te obiecanki tych ogromnych porażek obecnego rządu.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Pochwalam Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Andrzej z Koszalina, ja w razie dzwonię.
Witam, panie Andrzeju, ale jesteśmy już na antenie, bardzo proszę.
Chciałem przede wszystkim też podziękować, ale i powiedzieć, że żałuję, że mnie osobiście nie podjąłem próby zorganizowania spotkania w Koszalinie z panem profesorem, dlatego że właśnie w Koszalinie dużą popularność przynajmniej próbuje zbudować sobie Platforma Obywatelska i bardzo, bardzo silnie promowany jest właśnie pan Stanisław Gawłowski, który był autorem, można powiedzieć, tej blokady geotermii toruńskiej. W związku z tym obecność i taki wykład pana profesora, jeszcze w tym okresie przedwyborczym, zapewne by pozwolił wielu mieszkańcom na zmianę swojego stanowiska, czy spowodowałby otwarcie oczu. Ale trudno, może taka możliwość nastąpi w przyszłości. I chciałem jeszcze raz podkreślić właśnie, że to jest rzeczywiście faktycznie bardzo duży sukces, bardzo duży wkład pracy. No i wypada podziękować i życzyć dużo sił na przyszłość. To tyle, dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Andrzeju. Panie ministrze,
dziękuję,
proszę.
Bardzo. No, byłem tam niedaleko od Koszalina, byłem w Białogardzie. Chyba 2 tygodnie temu tam było spotkanie zorganizowane przez Akcję Katolicką i tam żeśmy mówili o tych sukcesach polskich i ogromnych zapasach energetycznych Polski, ale z przyjemnością po wyborach, o ile mnie pan kiedykolwiek zaprosi, a zorganizujecie państwo spotkanie w Koszalinie, to chętnie również tam przyjadę. A to spotkanie w Białogardzie było robione w ramach takich pięknych obchodów, a również tam w tym uczestniczył i patronował temu biskup Dajczak.
No i sprawa poruszona także przez naszego słuchacza, panie ministrze, to jakaś taka niesamowicie obecna i dająca się zauważyć promocja elektrowni wiatrowych przez obecnego wiceministra Stanisława Gawłowskiego, pochodzącego właśnie z tamtego terenu.
Tak, to jest to, z czym walczyłem, będąc jako minister, a mianowicie byłem pod ogromną presją, między innymi wielu ministrów, ale również mojego przyjaciela i świętej pamięci, ministra Aukena z Danii, który chciał tutaj w ramach tak zwanych wspólnych przedsięwzięć, pomocy dla Polski, budować nam elektrownie wiatrowe. Ja sprawdzałem to, mimo że on był bardzo sympatycznym człowiekiem, ale mówiłem mu, słuchaj, z przyjemnością, ale ty mnie jeden wiatrak, a ja tobie jeden wiatrak. Dlaczego? Dlatego, że gdy się popatrzy na te wszystkie założenia, to te wiatraki dają tylko i wyłącznie korzyści temu, kto inwestuje, o ile mu pozwolą inwestować. I ten kapitał, który tu przychodzi, jest kapitałem spekulacyjnym, kapitałem, który bardzo szybko się zwraca, ale to nie jest kapitał, który służy całemu społeczeństwu. Całe społeczeństwo płaci na to, że tych parę osób zdobywa duże pieniądze. Ja to tłumaczyłem wielokrotnie już w Radiu Maryja, ale nie tylko w Radiu Maryja, na spotkaniach tych wszystkich odnośnie spraw związanych z energetyką. Naprawdę jest to kapitał spekulacyjny, który sprowadza do Polski stare, przestarzałe instalacje, które powinny być utylizowane w krajach, w których powstały. One tu przychodzą podobnie, jak miało to miejsce ze starymi samochodami, prawda? I równocześnie dają kolosalne zyski, ale tym, co inwestują. Tak, słyszałem, że wiele osób z tego układu politycznego jest również bardzo mocno zainteresowane. Nie w tym, żeby Polska osiągała korzyści, tylko żeby sami osiągali korzyści. I takie informacje do mnie docierają. Bądźmy tu ostrożni, ale to się rozwija bardzo mocno. Tych wiatraków powstaje bardzo dużo. Mimo, że są zaburzają te przepiękne polskie widoki. i są stawiane w tych miejscach, gdzie ciągną te ptaki, prawda? To jest podobno bardzo ważne. Mówię w cudzysłowie podobno ważne dla tych, którzy tak mocno protestowali przeciwko temu, że powstawała geotermia. Prawda? I równocześnie jest to szkodliwe dla człowieka. Obniża jakość terenu, zmniejsza się wartość działek, spada atrakcyjność turystyczna, ale służy prywatnym interesom, prywatnym kieszeniom. No i w związku z tym to jest bardzo mocno rozwijane. A to, co powinno służyć narodowi, jest blokowane. Tak jak geotermia. Myślę, że ta geotermia była dlatego blokowana, że właśnie koncesję dostała geotermia toruńska, że dostał polski kapitał tą koncesję. Bo gdyby tą koncesję dostał kto inny, ci, co między innymi w tej chwili tak mocno inwestują w wiatraki, to pewnie by się okazało, że wszystko jest w porządku.
Radio Maria, bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Jerzy z Mazowsza.
Witam Panie Jerzy, bardzo proszę.
Już jestem na antenie.
Tak, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie Pana Profesora, życząc bardzo dużo zdrowia. Szanowny Panie Profesorze, jest Pan jednym z nielicznych posłów, którym się chwała należy już za życia. I dlatego z wielkim uznaniem, za ciekawością słucham tego, co Pan mówi zawsze na antenie. Stoczył Pan potworną walkę, Panie Profesorze, o polskie lasy, o geotermię toruńską. To jest naprawdę tytaniczna praca. I taka moja uwaga, Panie Profesorze, taka moja podpowiedź, w momencie, gdy faktycznie jedyną nadzieją dla kraju, aby wydobyć się z tej zapaści gospodarczej i żeby ruszyć jakoś do przodu, żeby nie było tak, że jedni zarabiają po milionie, a drudzy, żeby przesłać, jak to się mówi, grzebia po śmietnikach, czy nie najlepszym wyjściem by było powołać społeczny komitet nadzorujący to, co się dzieje z łupkami. Oczywiście tych, którzy w cudzysłowie powiem, w tej chwili próbują rozgrywać majątkiem narodowym na własną korzyść, jak najszybciej ich odsunąć. Szkoda wielko jest, Panie Profesorze, również, że komisja hazardowa w takim miejscu utknęła, w jakim utknęła, bo to powinno być do końca rozpracowane, rozwikłane. Jednym z postulatów wcześniej czy później, niezależnie czy opozycji, czy rządzących, musi być, Panie Profesorze, lustracja sądownictwa, prokuratur, adwokatury, żeby nie było tak, że kat zostaje bohaterem, a z bohatera się wciska w ziemię. Życzę wszystkiego najlepszego, Panie Profesorze. I bardzo, bardzo dziękuję. Życzę zdrowia i długich lat życia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Jerzy. Dziękujemy, Panie Ministrze.
Dziękuję ślicznie za te słowa. Rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość stara się przeciwdziałać temu. Powstał pewien projekt ustawy, który by zabezpieczał polskie interesy przy wydobyciu gazu łupkowego, ale musimy wygrać wybory. I to jest w tej chwili najważniejsze. I już chyba cały naród dostrzegł, że jednak Prawo i Sprawiedliwość to nie jest partia oszołomów, która starała się za wszelką cenę wszystko zniszczyć i wszystkich postawić do więzienia, tylko to była partia, która w sposób racjonalny starała się wykorzystać nasze atuty po to, żeby być równym partnerem w Unii Europejskiej. Żeśmy weszli w te struktury i w związku z tym powinniśmy wykorzystać swoje zasoby po to, żeby budować silne państwo w ramach budowy silnej Europy, a więc koalicji wielu państw narodowych. I o to nam między innymi chodziło. Równocześnie chciałem tutaj serdecznie podziękować za miłe słowa pod moim adresem, ale szanowni państwo, przecież żeście mnie powołali do tego, żebym bronił interesów właśnie wyborców. No, najpierw poseł, prawda, czyli wybrany w wyborach, a zaufaliście mi. A wiecie, państwo największe zobowiązanie to jest zaufanie z drugiej strony. Ile ktoś komuś ufa, to jest ogromne zobowiązanie. Również na bazie tego zaufania zostaje ministrem. A minister no to nic innego jak sługa. Sługa tych, co go wybrali. I tutaj starają się tylko wypełniać swoje no, obowiązki. No, realizować to, co jest dobre dla społeczeństwa, które wybrało mnie na posła i zrobiło mnie ministrem. No i w tych układach międzynarodowych, no naprawdę ja znam Unię Europejską, poruszam się w miarę płynnie, tu w sprawach naukowych przecież współpracujemy z Unią Europejską i proszę mi wierzyć, o ile ktoś chce mieć szacunek w tych układach międzynarodowych, to po pierwsze musi reprezentować wiedzę, tę merytoryczną wiedzę, a z drugiej strony naprawdę bardzo stanowczo wymagać od tych naszych partnerów tego, aby oni również dostrzegli to, że ktoś ma i wiedzę, i atuty. A Polska ma ogromne atuty. I szacunek, o ile chcemy mieć szacunek w Unii Europejskiej, to te nasze atuty w sposób naprawdę spokojny, ale merytoryczny trzeba prezentować i pokazać wiedzę, że się wie, jaką posiada się wartość. Tylko w ten sposób budzi się szacunek. Nie daj Boże, aby szacunek starać się budować na tym, żeby się przymilać komuś i dać się klepać po plecach w zamian za to, że się sprzedaje wielką wartość za grosze. Ja o tym wielokrotnie mówiłem. No nie jest wielkim sukcesem, o ile się sprzeda kiosk ruchu za paczkę zapałek, a jeszcze największą tragedią jest to, że głównym celem jest uzyskanie dwóch zapałek z tej całej paczki i to tych dwóch zapałek dla siebie. Jest to pewna przenośnia, ale takie rzeczy są niezwykle naganne.
Panie ministrze, jako że w Radiu Maryja mówimy tylko prawdę, to również prawdą jest to, że pan, panie ministrze, będzie startował również i w tych wyborach parlamentarnych.
Tak, będę startował w tych wyborach parlamentarnych z tego samego miejsca, z którym jestem posłem, czyli tu w okręgu podwarszawskim, to jest okręg numer 20 i w tej chwili również jeżdżę po terenie, spotykam się z ludźmi, wyjeżdżam rano, spotykam się z ludźmi na przykład na bazarach, bo to jest świetne miejsce na wymianę poglądów, ale również i na spotkaniach, które są organizowane tutaj i robię sprawozdanie z mojej działalności przez okres 4 lat.
Panie ministrze, dziękuję serdecznie za rozmowę, za to nocne spotkanie na antenie Radia Maryja z naszymi słuchaczami i życzymy oczywiście tego, co dobre dla pana i dla naszej ojczyzny.
Ślicznie dziękuję ojcu, dziękuję radiosłuchaczom i jest mi niezwykle miło, że o tak późnej porze chciano mnie jeszcze słuchać i mogłem dyskutować tutaj z radiosłuchaczami. Dziękuję ślicznie, szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dobrej, spokojnej nocy, panie ministrze. Wszystkiego dobrego dziękuję. Życzymy. Drodzy państwo, rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem profesorem, doktorem habilitowanym Janem Szyszko, posłem do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, byłym ministrem środowiska. 7 minut po godzinie 1:00.